Przewielebny księże proboszczu, drodzy moi bracia w kapłańskiej posłudze, pracujący tu w duszpasterstwie u świętego Wojciecha w Starogardzie Gdańskim. Wasza praca i obecność wiernych dzisiaj na mszy świętej świadczy, że ten Kościół jest żywy, że ciągle żyje Chrystusem i Jego przykazaniami. Pozdrawiam was, siostry i bracia. Może wśród was są ci, których przed 44 laty ochrzciłem, a może w tamtym czasie niektórych przygotowywałem do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. Ale cieszę się z wami wszystkimi, bo jeżeli chcecie, aby wasza wiara, waszych duszpasterzy umacniała się i aby radość ich była pełna, bądźcie obecni w Kościele. Bo wtedy zobaczycie na twarzach swoich duszpasterzy, tych, którzy kochają kapłaństwo, którzy kochają Kościół, prawdziwą radość. Duszpasterze zawsze mówią o swoich parafianach. Mówią o tych, którzy są w Kościele i tymi się cieszą. Ale moi drodzy, jaki ojciec rodziny, jaka matka rodziny nie smuci się tymi dziećmi, którzy idą po równi pochyłej, którzy idą w nieznanym kierunku, może nawet ku potępieniu. Niedawno rozpoczęliśmy Wielki Post we wszystkich kościołach świata. Pochylaliśmy głowy nasze, słyszeliśmy słowa Chrystusa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Słyszeliśmy słowa: prochem jesteś i w proch się obrócisz. Szliśmy i robiliśmy postanowienia. Jakie postanowienia? Może takie, żeby nasze ciało było piękniejsze, nasza sylwetka bardziej smukła. To zostawmy lekarzom, to zostawmy terapeutom, to zostawmy kosmetykom. A my zajmijmy się tym, co w nas ciąży, co jest grzechem, co jest jakby służbą złemu duchowi. Dlatego, że przy każdym z nas oprócz Bożej łaski, anioła stróża, jest także zły duch. Jak mówi dzisiejsza Ewangelia, diabeł, czyli przeciwnik tego, co święte, co dobre, co boskie. On chce zniszczyć to, co święte. Ale przyjrzyjmy się czytaniom dzisiaj nam proklamowanym, chociażby Księdze Rodzaju, w którym mowa jest o człowieku stworzonym. Oczywiście to jest pewien obraz, nie róbmy z tego pewnych faktów godziny po godzinie, dnia po dniu. To są pewne obrazy, które nam mają zilustrować stworzenie, jednocześnie łaskę Boga, ale także to, że człowiek od Boga odchodzi. I co się dzieje? W Edenie, czyli w raju, tak to nazywamy, człowiek jest szczęśliwy. Przecież mówi wyraźnie, że jest szczęśliwy, nawet nie zna, co to jest nagość. Ale to nie znaczy tylko, że chodzi o nagość ciała, tak jak my to sobie wyobrażamy. Po prostu nie czuje się takim porzuconym. On czuje się silny, potrzebny. On niczego nie musi się wstydzić. On ma łaskę Boga, on jest z Bogiem zjednoczony. Ale wiemy, że po tej walce na niebie Lucyfer, czyli ten, który sprzeciwił się Bogu, został wyrzucony. I on, tak możemy ilustrować sobie, tak sobie wyobrazić możemy, postanowił, że będzie robił wszystko, żeby to stworzenie, które zostało stworzone na obraz i podobieństwo Boga samego, nie miało szczęścia, nie miało radości, nie było przy Bogu. I dlatego robi wszystko, żeby tego człowieka odwieść. Kłamie, pokazuje obrazy. Będziecie jako bogowie, mądrzy, silni. Będziecie mieli wiedzę. Nie słuchajcie tego, co mówi wasz Stwórca. I w tym momencie usłyszała to Ewa, jak mówi Pismo Święte, pierwsza nasza matka. Posłuchała. Zwyciężył w niej zły. I coś się dokonało, coś pękło. Jak mówi Pismo Święte, jak mówi Księga Rodzaju, poznali, że są nadzy. I znowu tutaj informuję, że to nie chodzi o nagość ciała, o seksualność, o jak oni poznali, że są bezbronni, bezradni. Oni nie mają bliskości Boga, oni Go porzucili. Oni zrobili sobie przepaski, czyli to też nie chodzi tylko o biodra, chodzi o to, że oni zrobili jakby pewne bariery międzyludzkie. Zresztą można to zilustrować chociażby takim faktem i wydaje mi się, że to jest taki największy skutek złego ducha, że człowiek nie potrafi porozumieć się z człowiekiem. Nawet ci, którzy się tak bardzo kochają, którzy siebie wybrali, którzy zawierają sakrament małżeństwa, jakże często kierują się podszeptami złego, egoizmem, samolubstwem, wszystkim tym, co jest poróżnieniem człowieka. Gdzieś to ginie, bo w pewnym momencie właśnie on, ten, który stoi przy mnie, który ciągle czyha na mnie, zwycięża we mnie i okazuje się, że idę za jego wskazaniami. I moi drodzy, tak przez całe wieki potem. My nieraz pytamy się, niektórzy, słyszę to w niektórych audycjach radiowych przeznaczonych na czytanie Pisma Świętego, czy nieraz w różnych publikacjach, dlaczego w Piśmie Świętym Starego Testamentu jest opisanych tyle wojen, tyle grzechów, tyle niewierności. Taki był i jest świat, skażony grzechem. Takie są realia. Nam się to nie podoba, ale my dochodzimy do tego momentu, kiedy sami to czynimy, kiedy sami obserwujemy takie czy inne sytuacje. Zobaczcie, po 2000 lat głoszenia Ewangelii, słyszeliśmy to w minionym tygodniu, jeszcze przed Wielkim Postem, świętymi bądźcie, miłuj Boga swego nade wszystko, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, przebaczaj swoim wrogom, przebaczaj swoim nieprzyjaciołom, mówi Pan Jezus. A my dzisiaj robimy wszystko, żeby być poróżnionymi. Są poróżnione narody, kontynenty całe, poróżnione społeczeństwa lokalne, poróżnione rodziny są. Przerażający widok. Co więcej, człowiek współczesny przez swoich decydentów gromadzi ogromne zapasy broni nuklearnej. Przeciwko temu małemu pyłkowi, wyobraźcie sobie, jak potężnym jest wszechświat. Niektóre galaktyki oddalone są od Ziemi o kilka miliardów lat świetlnych. I mały człowieczek, mały ten pył, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, potrafi tak sprzeniewierzyć się, że nawet chce dokonać zniszczenia świata przez swój pomysł, nie przez to, że wypełnia wolę Boga. I tak przez wieki Starego Testamentu doszliśmy do momentu, kiedy nadeszła pełnia czasu. Kiedy Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty, aby wypełnić swoje proroctwo, swoje obietnice. Jezus urodził się, miał życie ukryte, ucieczka do Egiptu, potem Nazaret i potem nauczanie. Rozpoczyna nauczanie od postu 40-dniowego i oczywiście co dokonuje się po tym 40-dniowym poście. To opisuje nam dzisiejsza Ewangelia. Mówi nam o tym, że Jezus był głodny, spragniony, i przystępuje do Niego diabeł. I co? Okazuje się, że skoro Jezus przyjął naturę człowieka, to diabeł go też nie opuszcza. I mówi, ponieważ nie ma pełnej wiedzy, szatan nie ma pełnej wiedzy o Jezusie, wtedy jeszcze. Dlatego mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Wielka pokusa dla człowieka głodnego. Skała, kamienie, pusto, nie ma źródła. On ma moc boską, jeżeli jest Bogiem. A Jezus mu odpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jest silny, mocny i nie ulega złemu duchowi. Moi drodzy, a taka pokusa chleba codziennego jest ogromnie wielka. Zapewne niektórzy z nas pamiętają ten czas powojenny. Ja pamiętam, kiedy po odzyskaniu wolności zaczęła się nowa rzeczywistość. Zdejmowanie krzyży, wyrzucanie religii ze szkół, aresztowanie księży. Oczywiście ludzie, którzy chcieli zajmować stanowiska, nie mogli chodzić do kościoła. Rzeczywiście rzucali swoją wiarę, zdejmowali krzyże, dzieci nie posyłali na religię. I co mówili księże? Dla chleba, dla stanowiska, dla chleba. I tak szliśmy w ten dół. Potem były te protesty, to wszystko, bo człowiek nie potrafił stanąć w prawdzie. Bo gdyby każdy stanął w prawdzie, to nikt nas by nie zwyciężył. Ale te zgięte głowy, te zgięte kolana przed złym duchem doprowadziły do takich czy innych sytuacji. A szatan dalej bierze Chrystusa i wprowadza go na róg świątyni. Rzuć się w dół. Chce zrobić z niego teatr, pośmiewisko, jak zresztą dzisiaj robi się też z Chrystusa, Boga samego, próbuje się robić pośmiewisko. A on jest odważny. Nie chce, żeby go nosili na rękach aniołowie. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jakże często w historii zdarza się, że człowiek, stworzenie, boskie stworzenie, próbuje Boga samego wystawić na próbę. Chce okazać się silniejszym, mocniejszym niż jego przykazania. Będziemy o tym jeszcze w tych dniach rekolekcji rozważać. I oczywiście wielka chęć bogactwa. Wysoka góra, bogactwa, wszystko co jest, przepych całego świata, wszystko Tobie oddam. Tylko oddaj mi pokłon. I oczywiście dzisiaj wielu oddaje ten pokłon złemu duchowi po to, żeby zdobyć władzę nad tym światem, żeby zdobyć bogactwo ponad miarę. Tak jakby wydawało się niektórym, że tu już na wieki zostaną, że mogą sobie ułożyć piękne życie, że ich do chowu zostawią, jak to nieraz mówiono na wsi. A przecież pielgrzymka życiowa jest nasza skończona. Przyjdzie moment, koniec, rozrachunek przed obliczem Bożym. I dlatego powinniśmy przyjrzeć się Chrystusowi, który do końca, bo potem jeszcze kolejna próba w Ogrodzie Oliwnym, już bezpośrednio przed męką, potem na krzyżu, zejdź z krzyża, uwierzymy Tobie. Zszedł z krzyża, potem oczywiście i zmartwychwstał. Ilu wierzy? Moi drodzy, pamiętajmy o jednym. Ta Ewangelia, którą czytamy i proklamujemy na początku Wielkiego Postu, uczy nas, że mamy boskiego mistrza, który zwyciężył śmierć, grzech i szatana. Mamy mistrza, który daje nam wzór i przykład, że też możemy zwyciężać. Bo zło dotyka każdego z nas, atakuje każdego. Jeszcze raz powtórzę, ten zły stoi przy każdym. Tylko w oparciu o moc i siłę Chrystusa, zawartą w Eucharystii, o czym też będziemy mówić, możemy wszystko pokonać. Jak tego mamy przykłady w wielu ludziach minionej historii, historii najnowszej. I dzisiaj tak sobie obiecałem, że w czasie rekolekcji wielkopostnych, tegorocznych, będę próbował promować czy przypomnieć sobie i wiernym postać kardynała Wyszyńskiego, do którego beatyfikacji się przygotowujemy. 7 czerwca, wielka uroczystość beatyfikacji prymasa polskiego tysiąclecia. Kiedy przyglądamy się jego życiu, to on był atakowany pokusami jak rzadko kto w historii. Wyniesiony do chwały biskupa lubelskiego, potem prymasa Polski, ale niezłomny. W swojej wierze, w swojej postawie kapłańskiej, w swoich zasadach ewangelicznych powiedział w którymś momencie, kiedy władze ówczesne chciały ingerować w wybór biskupów, kapłanów, non possumus, Nie możemy iść dalej na ustępstwa. A kiedy 25 września 1953 roku wygłosił kazanie w katedrze świętego Jana w Warszawie, powiedział w nim, że Kościół stał, stoi i stać będzie w opozycji do wszelkiego bezprawia. Tego dnia wieczorem uważano, że trzeba go zaaresztować. Wywieziono go do Rywałdu, Stoczka Prudnika do Komańczy. Uważano, że tam, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli naszym takim językiem potocznym, skruszeje. Tam dostanie te pokusy, ten zły duch będzie go kusił, żeby jednak odzyskać wolność. A on, mimo że zasłonięto w Rywałdzie chociażby szyby gazetami codziennymi, żeby nie mógł nawet spojrzeć na świat, żeby może zwariował, a on ufał Jezusowi. Wyrysował drogę krzyżową. On szedł jego śladami. Choć może wydawałoby się, że jest opuszczony przez wszystkich, trwał. Była pokusa uwolnić się. Przecież o mnie nikt nie dba może. Myślał tak. Ale oni widzieli jego taką siłę, a więc powiedzieli: podpisz listę lojalności i będziesz wolny. Będziesz tylko robił to, co my nakażemy. Będziemy cenzurować twoje kazania, będziesz głosił to, co my ci pozwolimy, tylko weź. Nie dał się. Nie pozwolono mu odbierać i nie dostarczano listów od starego, chorego ojca. A on trwał. Nie pozwolił, choć na pewno pokusy były, zobaczyć tego ojca, napisać do niego, dowiedzieć się o nim. Trwał przy Chrystusie niezmiennie. A kiedy już go w końcu wypuszczono, to nawet wtedy zaaresztowano obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który wędrował od parafii do parafii, przy którym tysiące, a w sumie miliony ludzi się gromadziło. A on trwał do końca. Mówił: kocham Boga, kocham Kościół, kocham Polskę. Miłość do ojczyzny wynikała z jego miłości do Boga i do Kościoła. Siostry i bracia, zechciejmy, taka moja prośba, przypomnieć sobie jego nauczanie teraz przed beatyfikacją. Niech przypomną sobie ci, którzy pamiętają jego postać. Ja pamiętam. Powiem tylko tak na marginesie. Miałem okazję jako kleryk usługiwać mu przy koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Rok potem w Lubawie. Dwa lata potem w Lubawie przy koronacji figury Matki Bożej Lipskiej. To są piękne wydarzenia. Miałem okazję być na spotkaniach duszpasterzy ludzi pracy, gdy on przemawiał. To była siła, potęga słowa, która płynęła nie z niego, ale płynęła z jego głębi wiary w Boga samego. Niech młodzi ludzie dzisiaj dowiedzą się o tym wielkim Ojcu naszego narodu tamtych trudnych czasów, bo my dzisiaj też potrzebujemy. Boże, opatrzność Boża zechciała, żeby w tych teraz latach, kiedy ludzie odwracają się od Ciebie, od siebie, odwracają się od Boga, żeby w tych latach On został wyniesiony do chwały ołtarzy. Żebyśmy jeszcze raz przypomnieli sobie, żeby On jeszcze swoją siłą, swoim świadectwem, swoim odporem zła był naszym pośrednikiem, abyśmy wychodząc z kościołów, abyśmy idąc w życie, nie zionęli nigdy nienawiścią, aby żadnych środków masowego przekazu, żadnego internetu nie zionęła nienawiść, bo to jest tylko zwycięstwo zła. Bo jak powiedziałem, czytania o tym dzisiaj mówią, zły duch jest przy nas. Zachęca nas, ale najdramatyczniejsze są losy człowieka, kiedy zupełnie Boga wyrzuci. A ponieważ natura człowieka nie zna pustki, na to miejsce wchodzi ten, który jest przeciwnikiem Boga. Niech to, co dzisiaj przeżywamy, te dni rekolekcji, będą dla nas okazją do refleksji, nie tylko do słuchania, ale do modlitwy, do prośby, bo w trudnych chwilach Kościół zawsze modlił się i pokutował. Zagrażały mu zarazy, pokutował, czynił procesje pokutne. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Powietrza, czyli zatrutego powietrza, zarazku, bo tak nazywano kiedyś właśnie te epidemie, dżumy, cholery czy inne, od powietrza. To mamy dzisiaj przed Bogiem stawać, przedstawiać. Nie wolno nam zamykać drzwi kościołów. Nie wolno nam pozbawiać się Eucharystii. Mamy ciągle mieć tę siłę dawania świadectwa, że Jezus jest naszą drogą, prawdą i życiem. Amen.